Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU. W cyfrowym świecie.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, jakie znaczenie mają kompetencje cyfrowe dla pełnego uczestnictwa w życiu osobistym, społecznym, a także na rynku pracy. O tym w programie za chwilę, a teraz zapraszam na serwis z cyfrowego świata. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed fałszywymi SMS-ami lub wiadomościami e-mail. Higiena cyfrowa jest bardzo ważna, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Nie klikamy w linki, których nie znamy. Nie realizujemy zleceń ani poleceń, ani nie działa na nas socjotechnika, że ktoś do nas dzwoni i mówi na przykład, że trzeba zrobić jakiś przelew. Umiemy wyobrazić sobie, że nasze urządzenie przekazywane dziecku, żeby zainstalować aplikację poza naszą kontrolą, może doprowadzić do przejęcia naszego urządzenia i wejście na przykład na zasoby, które mamy.
W ubiegłym roku instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo zablokowały 1,5 miliona fałszywych SMS-ów, zanim trafiły one do odbiorców. W aplikacji mObywatel pojawią się nowe usługi. W najbliższym kwartale zostanie dodana na przykład możliwość unieważnienia dowodu osobistego, mówi dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz.
Widzimy, że jest duże zapotrzebowanie w obszarze tożsamości, czyli wnioski o dowód osobisty, wnioski o zawieszenie dowodu czy unieważnienie dowodu. Te usługi będziemy dodawać teraz w aplikacji mObywatel, tak aby ułatwić obywatelom korzystanie z usług publicznych w tych obszarach. To będą także wnioski o wydanie paszportu.
Do końca roku ma również pojawić się nowe narzędzie o nazwie wirtualny asystent.
Nie chcemy, aby był kopią tego, co już jest. On będzie dedykowany dla obywateli do tego, aby pomóc w poruszaniu się po aplikacji mObywatel czy stronie gov.pl po to, aby łatwiej korzystać z dokumentów, aby łatwiej korzystać z usług cyfrowych, aby był takim przewodnikiem po tym, jak można w prosty sposób korzystać z usług cyfrowych w Polsce.
Za pomocą aplikacji mObywatel można zalogować się do usługi Twój e-PIT i wysłać zeznanie podatkowe. Z rządowej aplikacji korzysta już ponad 9 milionów aktywnych użytkowników.
W cyfrowym świecie.
Doktor habilitowany inżynier Kamil Jonak, profesor Politechniki Lubelskiej, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej, jest gościem dzisiejszego programu, a tematem rozmowy są kompetencje cyfrowe.
Kompetencje cyfrowe to jest dość szeroki temat, ale w tej chwili już można powiedzieć, że budowany od dziecka. I dobrze, i niedobrze, bo niosą za sobą i ryzyko, i też jednak możliwości pewne. Budujemy je i wśród uczniów, i wśród studentów. Informatyka w zasadzie w szkołach już jest od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat. Jest obecna i w szkołach, i w domach już w tej chwili, i na uczelniach. My jako uczelnia też staramy się budować kompetencje, już można powiedzieć, troszkę wyższe, ale też prowadzimy zajęcia dla studentów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i budujemy kompetencje cyfrowe u osób, które w innych troszkę czasach się wychowały niż ja, czy moi koledzy, czy nasi studenci na pewno. Więc te kompetencje, można powiedzieć, budowane są od zera do bohatera, od dziecka do emeryta.
To na początek, co nam daje właśnie takie bycie w cyfrowym świecie, a w ogóle to takie poruszanie się bardziej swobodne już?
Daje nam na pewno ogrom możliwości i niesie ze sobą ogrom niebezpieczeństw, o których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Możliwości, to w tej chwili w zasadzie można powiedzieć, że w porównaniu tego, co było 10 lat temu, to są nieograniczone, bo możemy zapisać się do lekarza, możemy się zapisać do kina, możemy zrobić zakupy przez internet, etc., etc. Tak naprawdę to nawet trudno byłoby wszystko wymienić, co dają nam te kompetencje cyfrowe, czyli ta umiejętność korzystania z komputera, internetu, w tej chwili telefonu, smartfona. To myślę, że to byłoby trudne do opisania, ale też niesie to ze sobą dużo zagrożeń, bo nie do końca wszyscy jesteśmy świadomi tego, że te wszystkie różne urządzenia, które mamy, które są podpięte do globalnej sieci, narażają nas na pewne ryzyko. Od zwykłych kamer przemysłowych, które sobie ludzie montują w domach, wokół domu, nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że może to być zabezpieczone, po zwykłe małe urządzenia z Chin, które też kupujemy w dużej mierze i to na przykład tu budujemy kompetencje cyfrowe wśród dyrektorów zakładów, fabryk, bo tutaj też również trzeba budować kompetencje cyfrowe, żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę, że oczywiście są urządzenia, które są drogie, ale zabezpieczone. Albo można kupić tani sprzęt od jakiegoś dostawcy niewiadomego pochodzenia, również przez internet, i później mieć problem, jeżeli na przykład fabryka zostanie zablokowana i dostaniemy żądanie zakupem, że odblokujemy wam fabrykę pod warunkiem, że zapłacicie $1 milion. Kompetencje cyfrowe muszą być budowane u wszystkich, w zależności jak to, z czego korzysta, no tak naprawdę.
A tak na co dzień w życiu wspomniał pan profesor o klubach seniora chociażby, czyli o tych starszych użytkownikach. Jak oni sobie radzą w tym cyfrowym świecie? Jakie mają pytania? Co im idzie łatwiej, co trudniej?
Myślę, że radzą sobie coraz lepiej. Po prostu całe społeczeństwo rozwija się w dobie tej cyfryzacji. No więc starsze pokolenia również nie są raczej oderwane od swoich rodzin, ich dzieci, ich wnuki szczególnie. Często pomagają w tym. Coraz więcej ludzi korzysta z telefonów do płatności, nawet osób starszych. Coraz więcej osób przede wszystkim korzysta ze źródeł informacji internetowych. To, co zresztą widać w rankingach, można powiedzieć, newsów tak naprawdę. Dużo osób czerpie informacje w tej chwili już z internetu, nie tylko z telewizji, z radia, z tych takich najbardziej klasycznych. Ale i kanały informacyjne się zmieniają. Państwo też weszli, można powiedzieć, na antenę cyfrową. Również radia możemy słuchać przez internet, możemy go słuchać w aplikacji w telefonie, możemy czytać gazety w aplikacjach w telefonie, więc do tego też starsi ludzie korzystają i przychodząc do nas na zajęcia, uczymy ich też podstawowej obsługi komputera, uczulamy ich na pewne zagrożenia, jakich informacji nie podawać do sieci. Dosłownie jest to coś podobne do tego, co powinno się uczyć dzieci. I to już chyba w zasadzie w przedszkolach, patrząc na to, jak szybko dzieci w tych czasach dostają dobrze i niedobrze urządzenia elektroniczne do ręki. Mhm. Także tutaj również uczulałbym na jakby zwrócenie na to uwagi.
Starszym osobom czasami jeszcze bardziej może się to przydać, bo czasami one mają różne ograniczenia, są w domu właśnie i bardziej mogą mieć z tego może nawet więcej korzyści czasami,
prawda? Ta korzyść to się nazywa przede wszystkim telemedycyna, dlatego że jesteśmy też od pandemii, można powiedzieć, że w ogóle cyfryzacja i ten rozwój kompetencji cyfrowych przyspieszył, bo wszystkich nas wystrzeliło do chmury, tylko tej cyfrowej tym razem. Dostęp do lekarzy, e-usługi cyfrowe, rozwój w ogóle tego, co robi Centrum Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, czyli nasza karta pacjenta, dostęp do recept, to wszystko dla starszych ludzi, bo umówmy się, im ktoś jest starszy, tym statystycznie częściej choruje, więc takie usługi jak właśnie recepty, jak portale, gdzie można widzieć kolejki do lekarzy, etc., bardzo, bardzo takim osobom pomagają, ale również takie metody diagnostyczne, które się coraz bardziej rozbudowują przez internet, zegarki cyfrowe, które ludzie teraz noszą na nadgarstkach, które mają możliwości mierzenia ciśnienia, robienia podstawowego EKG, informacji o zagrożeniu sercowo-naczyniowym, to też jest coś, co tak naprawdę pomaga takim osobom i że tak powiem, można powiedzieć, że chroni ich w pewien sposób przed pewnymi ryzykami, bo w zawale najważniejsze są pierwsze 2 godziny, więc jeżeli nawet zegarek nam wskaże na jakieś ryzyko, to jest to in plus.
A jeśli chodzi o taką właśnie budowę w ogóle w szerzej w społeczeństwie tych kompetencji cyfrowych, to jest też tak, że w przyszłości wiele zawodów będzie z tym związanych, prawda? Że musimy mieć te kompetencje cyfrowe.
Tak, myślę, że dużo osób przeszło w ogóle do pracy zdalnej tak naprawdę, czego też znowu przed pandemią tak bardzo nie było, ale cały sektor w ogóle IT, można powiedzieć, w większości przyszedł albo do pracy hybrydowej, albo w ogóle do pracy zdalnej. Szereg ludzi po prostu pracując w Lublinie łączy się z miastami za granicą nawet i pracuje po prostu wykonując zadania. Także każdy rynek się de facto zmienia razem z rynkiem pracy i tutaj też te kompetencje cyfrowe tych osób rosną. Dzięki temu, że jakby uczestniczą w tym rynku pracy, można powiedzieć.
Patrząc szerzej na gospodarkę, ona też właśnie coraz bardziej będzie oparta na tych...
Na wiedzy cyfrowej, sztucznej inteligencji musi paść to, bo teraz jest to najbardziej modne słowo. Co prawda technologicznie ja nadal uważam, że my aż tak bardzo nie poszliśmy do przodu przez te 20 lat, jak społecznie, można powiedzieć, bo myślę, że właśnie tutaj jest ten najlepszy przykład tych kompetencji cyfrowych, dlatego że sztuczne sieci neuronalne to jest coś, co my znamy jako naukowcy od 20 ponad lat, czyli to odwzorowanie myślenia poprzez komputer na odwzorowanie mózgu tak naprawdę przy myśleniu przez komputer, ale w tej chwili to tak zwane duże modele językowe, LLM-y, czaty, etc., których coraz więcej używamy już w tej chwili, dają nam znowu taką możliwość, żeby nasza praca na przykład była szybsza, bardziej wydajna. To nie znaczy, że nas to zastępuje tak naprawdę. Trzeba też umieć tego czata zapytać o coś, a od 2000 lat największą sztuką jest sztuka zadawania pytań, sensownych pytań, bo bezsensowne to nie odpowie ani człowiek, ani tym bardziej maszyna. Także to myślę, że też jest jedna z tych kompetencji cyfrowych, których się uczymy.
Jest też taki ciekawy termin kobotyzacja.
Kobotyzacja, tak, małe roboty. Małe roboty współpracujące w fabrykach, w domach. Można powiedzieć robotyka mobilna ogólnie rzecz ujmując. Mamy roboty sprzątające, już od 10 lat podejrzewam, że też jest boom co najmniej na roboty sprzątające w domu, to takie podstawowe. Coraz więcej robotów będzie na pewno wchodziło też do ochrony zdrowia, do wojska, do szczególnie na przykład amerykańska armia używa małych robotów mobilnych, już nie wspomnę o dronach, które są w tej chwili w szerokim użytku i w prywatnym sektorze, i w sektorze militarnym. Także tu również kompetencje cyfrowe są ważne, zwłaszcza, że ta robotyka też będzie coraz bardziej wchodziła i pomoc jako dla osób starszych, i zabawa dla osób młodszych, i generalnie rozwój przemysłu przy, można powiedzieć, niżu demograficznym, no roboty będą musiały, no to nie będzie wyjścia po prostu, żeby w pewnych zawodach roboty nas zastępowały, bo po prostu nie będzie komu tej pracy wykonywać. W związku z tym to również są te kompetencje cyfrowe, ale roboty w ogóle, czyli tak zwany internet rzeczy robotycznych, jest również takim obszarem bardzo mocno narażonym na bezpieczeństwo, na cyberataki, na przejmowanie kontroli nad robotami. To też jest olbrzymie pole do pracy dla naukowców, dla producentów.
To jest czasami też taka obawa osób starszych, kiedy wchodzą w ten cyfrowy świat, właśnie obawiają się, czy chociażby kradzieży z konta, czy że właśnie zrobią jakiś nieuważny krok i stracą oszczędności. To jest możliwe, prawda?
Mhm. Tak, to
niestety
prawda.
To jest możliwe. A gdybyśmy mieli powiedzieć w takim ABC, że tak powiem, bezpieczeństwa w sieci?
To? Przede wszystkim nie podawanie swoich danych wrażliwych, numeru PESEL, numeru karty, numeru konta, adresu zamieszkania, nieudostępnianie. To są ABC podstawowe, żeby swoimi danymi wrażliwymi się nie dzielić, żeby nie wrzucać do internetu zdjęcia wnuków czy swoich dzieci. Też nie dzielenie się w jakichś takich sferach, strefach otwartych, dużą ilością zdjęć, dlatego że to też jest wykorzystywane później nawet do generowania fejkowych ID, tworzenia sztucznych tożsamości internetowych. To są w tej chwili chyba takie najbardziej podstawowe zagrożenia, przez które możemy stracić, czy to oszczędności, czy własną tożsamość, można powiedzieć, cyfrową, tak najbardziej ogólnie. No albo ktoś może wziąć na nas kredyt. Co prawda, no jest już coraz więcej zabezpieczeń, choćby zastrzeganie PESEL-u, czyli właśnie aplikacja mObywatel wprowadzona też już jest takim wyjściem naprzód. Coraz więcej też usług urzędowych, składanie dokumentów, wniosków o dokumenty może się odbywać cyfrowo, ale zawsze trzeba zwracać uwagę na stronę, na jaką się wchodzi. Są dostępne certyfikaty, one się zawsze w przeglądarkach wyświetlają. Jeżeli wyświetla się informacja o certyfikacie nieważnym bezpieczeństwa, to nie powinno się na taką stronę logować. Uważać na to, unikać tego typu stron, no i używać podstawowej rzeczy od 30 lat, czyli programów antywirusowych. Myślę, że to jest chyba coś, co od lat 90. jeszcze, od kiedy ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to na każdym komputerze pierwsze, co to instalowaliśmy, program antywirusowy, no przede wszystkim po to, żeby nas chronił przed takimi atakami, bo nie wszystko jesteśmy w stanie sami zablokować. No możemy nie podawać tych danych, no ale jednak logujemy się na różne strony, czasem niechcący, czasem chcący, czasem nas coś przekieruje, no i ten komputer nasz też musi mieć jakąś zabezpieczenie przed tym.
Gdzie zdobywać takie informacje, jeżeli ktoś chciałby się doszkalać?
Pewnie słuchać radia. To znaczy, no jest dużo programów, oczywiście dużo kursów. Dla dzieciaki mają zajęcia w szkołach, seniorzy mają zajęcia na uczelniach w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mhm. Ale sami też powinniśmy zadbać o swoich rodziców czy dziadków, żeby im to tłumaczyć, jeżeli my to wiemy, i uświadamiać ich, zwłaszcza dla osób, które są nowe, dla których jest nowe takie, można powiedzieć, cyfrowe środowisko, no to rozmawiać. Przede wszystkim trzeba porozmawiać i tłumaczyć i przestrzegać, no ale też nie można się tego bać, no bo to jest, myślę, że już całkowicie jakby pewna część naszego świata. Były ostatnio takie ciekawe badania przeprowadzone, wykazujące, jak zmieniał się sposób spędzania wolnego czasu, w ogóle czasu, przez ludzi od roku 70. No to można powiedzieć, digital world to było 0% oczywiście. Spędzaliśmy czas z rodziną, z przyjaciółmi, w pracy. To były takie, można powiedzieć, trzy główne, które się zmieniały od roku 90. Ten 0% zaczęło rosnąć, w 2000 bardzo szybko przyspieszać. Razem w Polsce przykładowo z usługą Neostrada, która się rozwijała jeszcze w latach 90. i później wystrzał już światłowodowego internetu, i w tej chwili no, świat cyfrowy to jest jakieś 45% tego, gdzie jesteśmy. Przyjaciele to jest drugi punkt, ale spadł z 40% na 25%, później rodzina, praca i pozostałe elementy składowe, no więc wydaje mi się, że chyba to w tej chwili to już jest taki trochę second life. Można powiedzieć, dla każdego, dużo ludzi rano wstając sprawdza pocztę, maile, newsy. Tym zaczyna dzień, więc no myślę, że od tego nie uciekniemy, nie można się tego bać, trzeba po prostu się dostosować i uważać.
Gościem programu W Cyfrowym Świecie był doktor habilitowany inżynier Kamil Jonak, profesor Politechniki Lubelskiej, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej.
W cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.